Cześć, witamy Was serdecznie w Morsie na śniegu po trochę niezapowiedzianej przerwie chorobowej. No niestety, morsy, chociaż na zimno odporne, to na choroby odporne już nie są, ale jesteśmy i mamy nadzieję, że do końca sezonu uda nam się już dojechać bez przerwy.
Miejmy taką nadzieję.
Tak, dzisiaj w studiu są
Jakub Górski
i Paweł Trawiński. No i standardowo zaczęlibyśmy od skoków narciarskich, ale tak myślę, że nie chcemy nikogo wpędzać w depresję. Zwłaszcza, że wiosna się zbliża, więc zaczniemy od trochę ciekawszych informacji.
Na przykład?
Na przykład zdobyty został szczyt po raz pierwszy zimą, 8000 Nanga Parbat w piątek. We wczesnych godzinach popołudniowych doszła do nas taka informacja. Jest to bardzo ciekawe, głównie ze względu na to, jak długo próbowano zdobyć ten szczyt zimą. Bo pierwsze wyprawy, to jest koniec lat 80., Polacy zresztą, wyprawy kierowane przez Macieja Berbeke. No i właśnie po 30 prawie latach, po kilkudziesięciu ekspedycjach, udało się ten szczyt zdobyć. Na szczyt Nanga Parbat weszli Muhammad Ali, Pakistańczyk o takim, można powiedzieć, sportowym nazwisku.
Dobrze wiedzieć.
Razem z Włochem Simone Moro i Alexem Chiconem z Hiszpanii.
A to jest akurat ciekawe, że Nanga Parbat, w ogóle jakikolwiek szczyt w Himalajach został zdobyty zimą, zwłaszcza, że te góry są znane z tego, że zimą są akurat największe lawiny i nie trudno o pewną śmierć.
Tak, no to jest góra, która wiele żyć już zabrała niestety. I trzeba powiedzieć, że zdobywcy zeszłotygodniowi tego szczytu trafili na naprawdę dobre warunki. Nie mieli problemów z wiatrem, bezchmurne niebo, żadnych opadów. I jak na zimę, to mieli takie dość naprawdę fortunne warunki pogodowe i udało im się je wykorzystać. No jest to pewnego rodzaju szczęście, no ale trzeba też na pewno docenić to, jaki wysiłek oni w to włożyli, jak dużo samozaparcia tak naprawdę musieli mieć, żeby taką górę zdobyć, no bo dużo tego trzeba w tym sporcie.
To przede wszystkim. Każda góra, która ma więcej niż 3, 4, 5 tysięcy metrów, jest wyczerpująca. I nieważne, czy to jest góra znajdująca się na pasmach Himalaje, czy nawet proste Alpy, taki Mont Blanc, który niby jest znany Europejczykom, ale też potrafi zaskakiwać.
No tak, to już nawet nie tylko nieraz niesprzyjająca pogoda, ale choroba wysokościowa zaczyna wchodzić w grę już na 8000 metrów. Tak naprawdę nie ma czym oddychać. Po zdobyciu Nanga Parbat został już tylko jeden szczyt niezdobyty zimą. Tylko jeden 8000. To jest to niesławne K2.
No i Oczogori, niestety. Zobaczymy. Co prawda z matką naturą nikt nie wygrał, ale jeżeli ktoś jest zdeterminowanym, to może jakoś matka natura się nad nim zlituje.
No tak, K2 to jest o tyle jeszcze trudniejsze od Nanga Parbat chociażby, że te najtrudniejsze fragmenty są właśnie na ostatnim podejściu, już powyżej 8000 metrów. To jest ten fragment, gdzie ta wspinaczka jest najbardziej stroma, najtrudniejsza. Kto wie, już też było bardzo dużo prób podejścia pod K2 zimą. Nie udało się, no kiedyś to się pewnie uda, ale jeszcze myślę, że możemy długo poczekać na to.
Musi nadejść jeszcze większe globalne ocieplenie, żeby tak się stało.
No tak, to jest jakaś nadzieja, może dla Polaków, bo my jesteśmy akurat dobrze w tym. 10 z 14 ośmiotysięczników, nie wiem czy wiesz, zostało zdobytych zimą po raz pierwszy przez Polaków.
Rany Julek, a my mamy tak małe góry.
No niestety, szkoda w sumie. Może my pójdziemy na K2 tam w przyszłym roku. Weźmiemy ze sobą Michała Filę, będzie za nami bagaże nosił.
Jeśli mu się uda.
Jak nie my, to kto w końcu, nie? No tak, po tych dobrych informacjach musimy niestety przejść do skoków. Tutaj zbyt dużo dobrych informacji nie będzie, no bo
krótko powiedziawszy, szału nie było, jeżeli chodzi o naszych reprezentantów, bo jeżeli chodzi o nich, to dwa razy punktował Dawid Kubacki, z czego w pierwszym konkursie to zaliczył niesamowitą wtopę w drugiej serii, lądując na dwie nogi na zaledwie 121 metrze. Ale swoją drogą wielu skoczków miało problemy na tym obiekcie, jeżeli chodzi o podejście do lądowania i akurat Kubacki nie jest pod tym względem wyjątkiem.
W porównaniu z resztą naszej reprezentacji się spisał nieźle, ale myślę, że nawet jak na swoje oczekiwania, no to te Aumaty to nie będą jego ulubionym miejscem.
No w szczególności siódme miejsce na skoczni Pujo. To było coś pięknego.
Tak, no tutaj jeszcze w Kłopie Polacy sobie poradzili nieźle, zwłaszcza w tym drugim konkursie. Hula szósty, Kubacki siódmy. Była szansa na dobre miejsce dla Stocha, ale po dobrym skoku w kwalifikacjach i również bardzo dobrym w pierwszej serii spadł z piątego na 27 miejsce.
To jest przede wszystkim podsumowanie całego sezonu w wykonaniu Kamila Stocha. Są przepłyski umiejętności i to bardzo niebanalne. Przecież szóste miejsce w Niżnym Takile czy siódme w Zakopanem potrafi dobrze skakać. Problem jest taki, że psychicznie coś nie daje rady.
Regularność jest bardzo słabym punktem Kamila w tym sezonie. No tutaj dwa takie skoki z rzędu dobrego naprawdę znaleźć, to no te dwa przykłady, co podałeś, tak naprawdę to więcej ciężko byłoby.
Miejmy nadzieję, że się zrehabilituje w Wiśle.
następny konkurs. Jeden z ostatnich już zresztą, następne dwa konkursy odbędą się w Wiśle. No, gdzie jak nie na skoczni imienia Adama Małysza może ten duch naszego fantastycznego skoczka ich jakoś natchnie.
Warto zwrócić uwagę na to, że jak nasi skakali w Kłopio, to na przykład Piotr Żyła się wypowiadał na temat tej skoczni, jak tam regularnie skakał powyżej punktu konstrukcyjnego, to sam mówił, że ta skocznia właśnie w Finlandii z profilu przypomina te Wiśle Malince, więc jest duża szansa na to, że zarówno Hula, Kubacki, Żyła, no może i Stoch pokażą, na co ich stać i będą miejsca w czołowej 15, a może nawet czołowej 6.
No na pewno będziemy na to liczyć. Polakom nie poszło za bardzo w ten weekend, ale poszło za to Prewcowi, który wygrał
13 zwycięstwo w tym sezonie Kryształowa Kula.
Tak, dwa wygrane konkursy w Ałmatach. Kryształowa Kula na 6 konkursów przed końcem to jest w porównaniu chociażby z zeszłym sezonem to jest taki dość nudny, można powiedzieć, wynik. Nie mieliśmy tej walki do końca. Niestety, no ale Prewc ten sezon zdominował, to trzeba mu oddać. No tutaj nie miał za bardzo konkurencji. Przez cały sezon, od początku do końca pokazywał, że to on jest najlepszy. No i pobił, znaczy wyrównał na razie rekord wygranych w jednym sezonie, no i prawdopodobnie go pobije, no bo zostało, tak jak mówię, jeszcze 6 konkursów, no i nie sądzę, żeby Prewc na tyle sobie odpuścił, żeby chociaż jednego z nich nie wygrał.
Swoją drogą, drugi Słoweniec, który zdobył kryształową kulę w swojej karierze, bo obok Prewca przecież popularny Primož Peterka, który w wieku znacznie wcześniejszym niż Prewc, bo zaledwie jako 18-19-latek już zdobywał kryształowe kule. Słoweńcowi się należało, to trzeba krótko podsumować. Miejmy nadzieję, że walka o drugie i trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata będzie bardziej ciekawa, zwłaszcza, że do niedawna przecież Kenneth Gagnus miał no to pewne podium, a tu nagle Michael Hajbek wystrzelił z formą.
Dokładnie, no 3 wygrane konkursy z rzędu, zresztą także podium w pierwszym konkursie w Ałmatach. No i ma już małą stratę do Freunda, bo Freund ma 1279 punktów, a Hajbek 1143 to jest jak najbardziej do odrobienia, zwłaszcza w takiej formie, w jakiej jest Austriak w tej chwili.
W kontekście polskich konkursów Austriacy dość dobrze się czują na polskich skoczniach. To pokazali w Zakopanem. Kraft wygrał, Hajbek był drugi. Może być powtórka z chociażby Kłopy, jak już mówiłem o podobieństwach profilu skoczni między skocznią Pują a skocznią w Wiśle Malince.
No tak, tutaj na pewno to jest, będzie w tym Austriak upatrywał swoich nadziei, no i to będzie taka, skoro już ta walka o pierwsze miejsce jest zakończona, to myślę, że możemy zacząć się ekscytować walką o niższe pozycje. No i ja bym chciał znowu podkreślić formę Noriakiego Kasai, który tak naprawdę no, piąte miejsce w tej chwili zajął w ostatnim konkursie Pucharu Świata. W konkursie drużynowym, który był rozgrywany w poniedziałek, tak naprawdę wyciągnął swoich kolegów z reprezentacji na trzecie miejsce. No i to jest ewenement, no naprawdę, 43-letni skoczek.
Jeszcze strefa czasowa, jak się przeniósł w Ałmatach, wcale mu nie zaszkodziła. 2 razy czołowa dziesiątka. Szkoda trochę tego drugiego konkursu, jak tam 2 razy 136 metrów poleciał. Przede wszystkim szkoda ze względu na ocenę za styl, bo sama w ogóle latanie Kasaja robiło wrażenie i także wyprzedzili go tacy tam zawodnicy jak Freitag, Hajbek. No trochę szkoda, naprawdę, bo jeżeli chodzi o drugi konkurs, to zasłużyło mu się podium. Co najmniej podium.
Zdecydowanie tak. No, oglądamy już tego skoczka od tylu lat, a on mnie naprawdę nie przestaje zaskakiwać. W takim wieku chciałbym się tak zestarzyć jak Noriaki Kasai. W biegach narciarskich dużo się w tym tygodniu nie działo, no bowiem zawodnicy mają takie krótkie wakacje. Pewnie się przygotowują do następnych zawodów, ale startów żadnych w tym tygodniu nie było.
Kanada.
Tak, ale pojawiła się taka ciekawa koncepcja. Co byś powiedział na zawody Pucharu Świata w biegach rozgrywane w cieniu takich budowli jak na przykład Empire State Building czy World Trade Center?
Bardzo dobry pomysł. Przecież już są rozgrywane zawody w miastach, jak na przykład by było to w Sztokholmie. Niedługo to będzie w Montrealu czy Quebecu. Miejmy nadzieję, że pomysł z biegami w okolicach Manhattanu, czy nawet w samym Manhattanie, może wypalić, jeżeli organizatorzy wyrobią finansowo.
No tak, u nich to śniegu zdecydowanie nie zabraknie, patrząc na to, jak wyglądała chociażby ta zima w okolicach Nowego Jorku, to oni...
Na wschodnie wybrzeże to było trochę zasypane.
Tak, no oni nie będą mieli z tym problemu. No i właśnie organizatorzy, potencjalni organizatorzy zawodów w Nowym Jorku są ponoć w rozmowach z władzami FIS-u o organizacji części konkursów Tour de Ski, zaczynając od sezonu 2018-2019.
Ale jeżeli też chodzi o kondycję biegów narciarskich w Stanach, to jest akurat bardzo przyzwoita. Przecież całkiem niedawny występ z zeszłego tygodnia, tam ostatnio błysnęła Jessica Diggins, plasując się między Norweżkami. Co prawda sprint, no ale akurat jeżeli chodzi o miasta, to sprinty jak najbardziej wskazane. Amerykanki pociągną publiczność.
No właśnie, ta popularność, o której wspomniałeś, to chyba jest największa, taka niewiadoma, bo będą teraz konkursy, finisz tego sezonu odbędzie się w Kanadzie, będzie 8 konkursów aż, ale organizatorzy już mówią o tym, że może być to jedyny raz, kiedy te konkursy się tam odbędą, bo nawet żadna z lokalnych telewizji nie jest zainteresowana tym, żeby transmisję z tych zawodów przeprowadzić.
Problem jest taki, że na przykład już taka era zawodników jak Devon Kershaw to już dawno jest za nami i problem jest taki, że nie ma takiego zawodnika jak Kershaw.
Tak, no i na pewno tutaj Amerykanie będą musieli jeszcze mocno przemyśleć organizacyjnie sprawę tych zawodów, no żeby nie było takiej sytuacji jak z Kanadą. No, Kanadyjczycy mówią, że poświęcili 5 lat na przygotowanie się do tych zawodów tegorocznych. No i tak naprawdę może się okazać, że będzie to stracony czas i pieniądze. Tak szkoda by było, żeby w Nowym Jorku stało się to samo.
Zdecydowanie.
Jeśli chodzi o biegi narciarskie, to tyle. Teraz kolejne narciarstwo alpejskie. Zaczniemy może od zawodów miejskich, które odbyły się w Sztokholmie.
Marcel Hirscher.
Znowu Marcel Hirscher, który zresztą miał bardzo dobry tydzień, bo nie dość, że to zwycięstwo w Sztokholmie, to potem 3 kolejne pozycje na podium.
Ratunku.
No, a ich musisz przyznać chyba, że on już dość pewnie kroczy po tą kryształową kulę.
No niestety, ponad 300 punktów przewagi nad trzecim, nie, już nawet drugim, co prawda drugim, ale jednak już zdecydowanie poza zasięgiem Christoffersena jest obrońca kryształowej kuli za klasyfikację generalną narciarstwa alpejskiego. Szkoda, naprawdę szkoda. Myślałem, że nakręci się coś więcej, zwłaszcza, że Christoffersen miał taki dobry okres, ale ostatnio coraz częściej był za Hirscherem niż przed nim. Szkoda.
Tak jak wspomnieliśmy, Hirscher oprócz tego zwycięstwa był w Hinterstoder 2 razy drugi i raz trzeci. Christoffersen zaliczył jedno podium, tylko no to pokazuje tą różnicę w formie, wydaje mi się, w tej
Można
chwili
Można jedynie
nimi.
Żałować, że Alexis Pintiro, który ma od niewiele ponad tygodnia bardzo dobrą dyspozycję, zwycięstwo w kombinacji norweskiej w Chamonix, w Hinterstoder 2 razy slalom gigant. Szkoda trochę, że na początku sezonu nie był tak mocny.
No tak, ale ja myślę, że dla niego tu jest jeszcze szansa na podium, no bo raczej nie na zwycięstwo w klasyfikacji generalnej, ale na podium na pewno. Ma 860 punktów, to jest no 200 punktów straty do Christoffersena, ale następne zawody w Krańskiej Górze w Słowenii, on w zeszłym roku 2 razy wygrywał tam konkursy. Może, jeśli zdarzy się powtórka, to on może jeszcze naprawdę dużo punktów odrobić.
Wygląda na to, że im bliżej końca sezonu, tym Pintiro jest mocniejszy. No i miejmy nadzieję, że ta sztuka, żeby awansować na trzecie bądź nawet drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, jest realna.
Tak, no zdecydowanie może jeszcze tam Francuz namieszać. Jeśli chodzi o rywalizację pań, to również zaczęły ten tydzień od zawodów w Sztokholmie. Tam wygrała Wendy Heldner, która też dość taką mocną formę złapała.
No, Holdener ostatnio całkiem niezła, zwłaszcza, że z ostatni występ w Andorze, gdzie zajęła drugie miejsce, za stosunkową dużą niespodzianką, chociaż ciężko powiedzieć o niespodziance, bo to była zawsze dobra zawodniczka. Mam na myśli Kanadyjkę Marie-Michelle Gagnon, ale jeżeli chodzi o Holdener, przyzwoicie, chociaż jeżeli chodzi o pryzmat Pucharu Świata we wszystkich kombinacjach, nie będzie grała tutaj pierwszych skrzypiec, bo wiadomo, kto tu będzie najmocniejszy.
Bardzo ciekawa w tym tygodniu była także rywalizacja Larry Good z Lindsey Vonn. Głównie przez to, że Lindsey Vonn przewróciła się podczas swojego startu w supergigancie. Dość długo leżała na stoku, zanim udzielona została jej pomoc. Potem okazało się, że jednak ta kontuzja nie była zbyt poważna, bowiem już następnego dnia wystartowała w zawodach, zajęła 13 miejsce. I właśnie była oskarżana o to, że ona celowo leżała tak długo na stoku, bo padał dość mocno śnieg w czasie tych zawodów. I dzięki temu, że ona miałaby niby dłużej leżeć na tym stoku, Lara Good, która jechała po niej, jechałaby w jeszcze trudniejszych warunkach. Myślisz, że to ma sens?
Sądzę, że to była zagrywka trochę taka z premedytacją, że niby leżała, niby coś poważnego się stało, ale jeżeli ktoś przesadza z długością leżenia, to wiadomo, że nie mogłoby to być zbyt autentyczne.
No ja muszę ci powiedzieć, że nigdy nie byłem zwolennikiem takich teorii spiskowych, no ale rywalizacja między nimi jest w tym momencie naprawdę wyrównana. W klasyfikacji są bardzo blisko siebie, dzieli je 18 punktów bodajże. No i kto wie, no może takie niezbyt czyste, niezbyt fair chwyty są jednak stosowane przez Amerykankę, no ale chyba się tego nigdy nie dowiemy. No i tutaj też rywalizacja na pewno jest dużo ciekawsza niż wśród panów, no bo to się będzie do ostatnich konkursów będzie się prawdopodobnie toczył ten bój.
No jeżeli chodzi o facetów, to przede wszystkim w dużej mierze zaważyła ta kontuzja Axela Lundasvindala w Kitzbühel i to tak naprawdę zakończyło sezon. No chyba, że coś się wydarzy.
No tak, u pań na pewno jest ciekawiej. Byłoby pewnie jeszcze ciekawiej, gdyby nie także kontuzja Mikaeli Shiffrin, która wróciła teraz w lutym do rywalizacji i wróciła naprawdę z przytupem, bo pierwszy konkurs, w którym brała udział, wygrała. Teraz może już miejsc na podium nie było, ale dalej 8. miejsce w Supergigancie 29. No ale też bezpośrednio po powrocie z dość ciężkiej jednak kontuzji, to chyba robi wrażenie, zwłaszcza u tak młodej zawodniczki.
A to jest już zupełnie inna motoryka, inny sposób regenerowania się niż u tych doświadczonych zawodniczek. Niby to wszystko zależy od charakteru, ale widać, że Shiffrin jest jakimś mutantem, jeżeli chodzi o takie powroty do kontuzji. Póki co zobaczymy, jak się rozkręci, bo jak się rozkręci ogólnie ten sezon w przypadku Mikaeli Shiffrina, dokładnie jego końcówka. Dlatego, że Shiffrin może nie wytrzymać kondycyjnie dalszej części tego sezonu, ale zobaczymy, co pokaże, bo zaraz po powrocie wygrać, nikt się tego nie spodziewa.
No naprawdę, szkoda, że nie było nam dane zobaczyć, jakby ten sezon wyglądał, gdyby ona była w stanie od początku do końca brać udział we wszystkich zawodach. Zbliżają się nieuchronnie Mistrzostwa Świata w biatlonie. Reprezentanci Polski ostatnio byli na zgrupowaniu w RuPolding.
Przede wszystkim reprezentantki Polski, to jest akurat nasza nadzieja medalowa, bo jeżeli chodzi o naszych reprezentantów, raczej nie ma co komentować.
No tak, możemy w takim razie porozmawiać o paniach. Myślę, że nie będziemy mieli z tym żadnego problemu. Krystyna Guzik ostatnio w Presque Isle prezentowała się naprawdę nieźle. 3. miejsce w sprincie, 4. miejsce w biegu pościgowym. Nasza sztafeta, 4. miejsce. To są naprawdę takie wyniki, które mogą dawać nadzieję na, no nie chcę powiedzieć medale, no żeby nie zapeszać, ale na dobre miejsca w mistrzostwach.
Jeżeli chodzi o indywidualne konkursy, jak najbardziej. Sztafeta to była trochę szczęśliwa dla naszych reprezentantek, zwłaszcza, że te bardziej faworyzowane reprezentacje bardzo często się myliło. O ile dobrze pamiętam, Włoszki były w takiej znacznie gorszej dyspozycji i to spowodowało, że reprezentacja Polski zajęła 4. miejsce.
Tak, jeszcze wracając do Krystyny Guzik, to tutaj największe wrażenie chyba robi to jej forma strzelecka w tej chwili, bo ona tak naprawdę, albo jeśli w ogóle nie pudłuje, to pudłuje najmniej ze wszystkich. To jest taka jej naprawdę w tej chwili silna strona. Może ona nie biega najszybciej, ale tym strzelaniem naprawdę wywalcza sobie to miejsca w czołówce raz po razie ostatnio. Myślę, że to może być bardzo ważne w kontekście właśnie Mistrzostw Świata nadchodzących.
Oby się nie wypaliły przede wszystkim, a w szczególności Krystyna.
No tak, zobaczymy. Rzeczywiście to była dość długa przerwa, bo od 2 tygodni żadnych startów o stawkę nie było.
Ale to z tym problemem zmagają się już wszyscy zawodnicy.
No tak, tutaj wszyscy mają porówno.
Warto jeszcze wspomnieć o łyżwiarstwie szybkim Mistrzostwa Świata w Seulu. Może jeżeli chodzi o naszych reprezentantów, nie było czegoś nadzwyczajnego, ale warto zwrócić na jednego 21-letniego chłopaka, Piotra Michalskiego, który zajął 8. miejsce w wieloboju sprinterskim właśnie na Mistrzostwach Świata w Seulu. Warto wspomnieć, że to jest wyrównanie najlepszego osiągnięcia Jana Jóźwika z 1978 roku, też na Mistrzostwach Świata w Lake Placid.
Oj, Kuba, jak zarzucisz statystykami, to normalnie mało z krzesła nie spadłem, powiem ci.
Oj tam, oj tam.
No. Nie wiedziałem, naprawdę.
Tylko szkoda, że pozostali nasi reprezentanci tak nie zapłysnęli.
No, następnym razem. Przejdźmy może teraz szybko do zapowiedzi tego, co będzie się działo w nadchodzącym tygodniu. No i to, co najważniejsze, to chyba są właśnie te wspomniane Mistrzostwa Świata biatlonowe w Oslo Holmenkollen, które zaczynają się już 3 marca, potrwają 10 dni. Rywalizacja zacznie się już w czwartek o 15:30. Pierwszy konkurs to będzie sztafeta mieszana. Tutaj chyba nie liczymy na jakieś rewelacyjne wyniki.
Jak słyszało się o tym, że mąż Krystyny Guzik Grzegorz miał gorszy czas od niej, no to wolę tego nie oglądać.
No naprawdę, tutaj nie ma na co liczyć. Tak jak wspomnieliśmy, skoczkowie narciarscy przenoszą się do Polski, do Wisły na skocznię imienia Adama Małysza.
Kto się przeniósł, ten się przeniósł. Kamila Stocha i Stefana Hulini na przykład nie było w Aumatach.
No tak, ale reszta stawki przyjedzie już w piątek do Polski. Konkursy indywidualne odbędą się w piątek właśnie i w sobotę. W biegach narciarskich także mieliśmy przerwę, ale wracają zawodnicy do rywalizacji.
Tym razem za ocean.
Tak, już jutro zaczyna się taki, powiedzmy, mini turniej finałowy kończący tegoroczne zmagania w Pucharze Świata. Zacznie się od kanadyjskiego Gatineau, gdzie odbędą się sprinty. Potem zawodnicy i zawodniczki przeniosą się do Montrealu, następnie Quebec City i sezon zakończy się zawodami w Canmore. W narciarstwie alpejskim mężczyźni przenoszą się do Krańskiej Góry. Tak jak wspomnieliśmy tutaj, będziemy patrzeć na Pintura w szczególności.
I panie jadą do Słowackiej Jasnej.
Tak, w Tatrach Niskich Słowackich. Tutaj odbędzie się slalom gigant oraz slalom.
Slalom giganty oraz slalom. O, slalom, to warto zwrócić uwagę przede wszystkim na Słowaczki Petrę Wlgową i Weronikę Welezuzulową. Przecież Welezuzulowa wygrała 2 razy we Flachau. Zobaczymy. To Słowacja wcale nie jest przekreślona, jeżeli chodzi o rywalizację właśnie w Jasnej.
No tak, tutaj na pewno jeśli chodzi o zwycięstwo, to będziemy patrzeć na te zawodniczki, ale ja myślę, że i tak najbardziej trzeba się skupić na tej rywalizacji Lindsey Vonn i Larry Good, bo tutaj jest po prostu, wszystko wisi na włosku i każdy konkurs może bardzo dużo namieszać.
Na Słowacji to się za bardzo nie rozpędzą. Slalom gigant jeszcze, ale slalom to na pewno. Odpuszczę, bo to nie jest ich specjalizacja.
No, zobaczymy, już się wiele rzeczy działo w tym sezonie. Na dzisiaj to wszystko. Za uwagę dziękuję.
Jakub Górski
i Paweł Trawiński.